Chwała Bogu, bracia i siostry, w roku 2020, jak pamiętacie, mieliśmy między innymi pandemię, było mnóstwo różnych ograniczeń, które rządzący nałożyli na nas, aby ograniczyć kontakt między ludźmi, żeby się tam nie rozprzestrzeniały zarazki. No i tak się złożyło, że na przykład w kwietniu była taka sytuacja, że były zamknięte cmentarze. Nie można było iść na cmentarz, nie można było tam odwiedzać swoich zmarłych, czy też tam na grób po prostu pójść. Ale pewien polski polityk z partii rządzącej na ten cmentarz wszedł. Jego wpuścili i na skutek tej nierówności społecznej pewien artysta napisał taką piosenkę, która miała zobrazować ten brak empatii czy też zrozumienie tragedii innych. I piosenkę tą nazwał Mój ból jest lepszy niż twój. I tematem mojego dzisiejszego kazania jest Moje doświadczenie jest lepsze niż twoje. Kiedy popatrzymy do Biblii, a także spojrzymy na nasze życie, bo to w sumie będzie podobnie tutaj, zauważymy, że przeważnie nasza wiara i to, jak żyjemy, nie wynika z tego przeważnie, co przeczytaliśmy w Biblii albo z jakichś tam fragmentów, ale przede wszystkim wynika z tego, jakie doświadczenia przeżyliśmy. I to one najczęściej kształtują to, w jaki sposób rozumiemy Boga. I pozwolę sobie tutaj przeczytać Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, od 1 do 9 wersetu. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł, i nie pił. Popatrzcie, jakie mocne świadectwo. Zauważcie, że nikt temu Saulowi nie powiedział na podstawie pisma, tak? Nie udowodnił mu na podstawie proroctw, że Jezus jest Chrystusem, tak? Tylko Saul musiał mieć takie ponadnaturalne przeżycie, tak? A raczej Saul, można by było powiedzieć, że skoro był faryzeuszem wykształconym u Gamaliela, to raczej miał pewną wiedzę o Starym Testamencie, miał pewnie też jakąś tam wiedzę o chrześcijaństwie i na pewno miał jakieś argumenty z pisma, żeby twierdzić, że ci ludzie postępują źle. No przecież jakby nie miał takich argumentów, to by tych ludzi nie wtrącał do więzienia. Natomiast popatrzcie, że po takim mocnym doświadczeniu całkowicie zmienił zdanie. Nie? I popatrzcie, z jakim zaskoczeniem się to potem spotkało. To są Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, od 19 do 22 werset. A gdy przyjął pokarm i odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się. I mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. A więc popatrzcie, jakie to w ogóle musi być dla tych ludzi zaskakujące. Przyjechał jakiś chłop, który miał tutaj tych chrześcijan się rozwiązać problem i tych chrześcijan po prostu wszystkich stąd wywieźć, a on przyjeżdża i mówi, że Jezus jest Chrystusem. I to udowadnia to na podstawie pisma, czyli na podstawie tego samego pisma, na podstawie którego wcześniej twierdził, że to są heretycy. No bo przecież żadnego innego pisma apostoł Paweł nie miał, nie? To jest niesamowicie ciekawe, że popatrzcie, że cała jego zmiana wiary i teologii powstała na podstawie doświadczenia, na podstawie tego, że przeżył takie ponadnaturalne doświadczenie z Chrystusem. I o tym apostoł Paweł później między innymi opowiada na przykład kiedy broni się przed królem Agrypą, i zauważcie, że kiedy broni się przed królem Agrypą, to również nie cytuje mu pism i proroc Starego Testamentu, ale właśnie opowiada to doświadczenie. I to są Dzieje Apostolskie, 26 rozdział, 12 do 19 werset. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemi, usłyszałem głos do mnie w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem, kto jesteś, Panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci się pokażę. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenie grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Dlatego też, królu Agrypu, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. I w 27 wersecie, jeszcze tylko pozwolę sobie przeczytać, czy wierzysz, królu Agrypo, prorokom? Wiem, że wierzysz. Popatrzcie, apostoł Paweł tutaj wyraźnie daje znać, że ten król Agrypa musiał być obeznany z tymi pismami proroków, skoro się go pyta, czy on wierzy prorokom, nie? No i nie zacytował mu ani jednego wersetu od tych proroków. Po prostu mu opowiedział, co mu się przytrafiło. To jego doświadczenie było czymś tak istotnym, czymś tak ważnym, że uznał, że to trzeba przede wszystkim mu opowiedzieć, a niekoniecznie może mu cytować tu jakieś proroctwa, nie? Co może się wydawać trochę zaskakujące. Wiecie, jedyny cytat, który pada w całym tym świadectwie apostoła Pawła, brzmi: trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Jest to cytat z greckiej sztuki bachantki. To jest sztuka Eurypidesa i to, jak wiecie, nie jest w Biblii. Ja sobie lubię wyobrażać, że ten król Agrypa może właśnie był na tej sztuce, sobie ją oglądał, a potem, wiecie, przychodzi rozprawiać tam te sprawy sądowe, załatwiać i pada to zdanie. Z mojego doświadczenia wynika, że Bóg mógłby coś takiego wymyślić. I wiecie, doświadczenia nie tylko wpływają na to, że uwierzymy w ogóle w Jezusa, ale też na to, jak wierzymy i jak postępujemy. Moją ulubioną historią w tym temacie jest zresztą historia Józefa, która znajduje się w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 39 rozdziale od 1 do 10 wersetu. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Po tych wydarzeniach żona pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego: oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Popatrzcie, Józef nie chciał z nią spać ze względu na Potyfara. Przede wszystkim ze względu na Potyfara i na to, jak go Potyfar potraktował. Józef tu właściwie o Bogu za dużo nie mówi. Właściwie wspomina o nim pod sam koniec. Ale to doświadczenie dobroci Potyfara, tak, to, czego doświadczył od tego egipskiego urzędnika, sprawiło, że choć ona go codziennie namawiała, to on jej nie usłuchał. I wiecie co? To jest w pewnym sensie nawet dobrze, że Józef zrobił to na podstawie doświadczenia. No bo wyobraźcie sobie, jakby to w ogóle miało wyglądać na przykład w relacji małżeńskiej. Nie? Gdybym Gdybym ja do mojej żony powiedział na przykład, no fajna ta twoja koleżanka, ale no na ślubie, żeś ci obiecał, że cię nie zdradzę, no to w takim razie cię nie zdradzę. No ale szkoda, szkoda, że tak jakoś wyszło. Nie? No to chyba by było niespecjalnie coś, co chciałaby moja żona usłyszeć, nie? Prawda? Jakby się to miało do słów z Jeremiasza z 31 rozdziału, 33 i 34 werset. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Nie ma innego sposobu na uzyskanie tego, niż doświadczanie Boga. I tak nawet mówiąc po naszemu, to my też to tak rozumiemy, tylko używamy czasem innych słów. Czyli nie ma innego sposobu, niż narodzić się na nowo i otrzymać Ducha Świętego. To są, popatrzcie, takie szczególne momenty i chrzest w Duchu Świętym jest rzeczą taką bardzo, no to jest doświadczenie pewne, które przeżywamy, tak? To nie jest tak, że przeczytasz sobie z Biblii, że jest chrzest w Duchu Świętym i jesteś ochrzczony, nie? Musisz to przeżyć. Musisz mieć takie doświadczenie. No i w sumie wszystko fajnie, nie ma się chyba z czym nie zgodzić. Ale gdzie jest problem i czemu tytułem kazania jest moje doświadczenie jest lepsze niż twoje? No bo doświadczenia mają to do siebie, że bywają różne. A co za tym idzie, wnioski z nich i na to, jaki jest Bóg siłą rzeczy, też bywają różne. I żeby to wam trochę zobrazować, to przeczytam wam początek pewnej książki. To jest dosłownie pierwszy rozdział od pierwszego zdania tej książki. Książka się nazywa Moc uwielbienia i ja napisała Merlin N. R. Carothers, nie wiem kto to jest, książkę kiedyś dawno temu znalazłem u mojej babci na półce i nawet nie wiecie jak walczę ze sobą, żeby tej książki teraz nie krytykować, ale zepsułbym całe to kazanie, więc postaram się tego nie zrobić. Przeczytam wam po prostu jak się ta książka zaczyna. Ojciec Jima był alkoholikiem od 30 lat. Przez wszystkie te lata matka Jima, potem także Jim i jego młoda żona modlili się, by Bóg go uzdrowił, lecz bez widocznego efektu. Ojciec Jima nie chciał przyznać, że ma problem z alkoholem i wychodził zagniewany, gdy ktoś wspominał mu o religii. Pewnego dnia Jim usłyszał, jak mówiłem o mocy, która objawia się, gdy zaczynamy wielbić Boga za wszystko w naszym życiu, zamiast błagać Go, żeby zmienił nieprzyjemne dla nas okoliczności. Jim przyniósł do domu nagranie mojej konferencji i puszczał je wielokrotnie swoim przyjaciołom. Wreszcie pewnego dnia coś go uderzyło. Nigdy dotąd nie próbował wielbić Boga za sytuację swego ojca. Podekscytowany podzielił się tą myślą z żoną. Kochanie, podziękujmy Bogu za alkoholizm taty i uwielbiajmy Pana w tym, że ta sytuacja jest wpisana w jego cudowny plan na życie taty. Przez resztę tego dnia składali dzięki i uwielbiali Boga za każdy aspekt tej sytuacji, także do wieczora wypełniło ich nieznane im wcześniej uczucie radości i oczekiwania. Następnego dnia rodzice przyszli ze zwyczajową wizytą na niedzielny obiad. Dotąd zawsze ojciec Jima skracał wizytę jak się tylko dało, wychodząc zaraz po obiedzie. Tym razem jednak przy kawie nagle zadał podchwytliwe pytanie. Co myślicie o tej całej rewolucji Jezusa? Zwrócił się do Jima. Widziałem coś o tym w wiadomościach wczoraj wieczorem. Czy to może przejściowa moda, czy rzeczywiście coś się dzieje z tymi dzieciakami uzależnionymi od narkotyków? To pytanie doprowadziło do długiej i otwartej dyskusji o chrześcijaństwie. Starsi państwo wyszli dopiero późnym wieczorem. W ciągu następnych kilku tygodni ojciec Jima przyznał się do problemu alkoholowego. Zwrócił się o pomoc do Jezusa Chrystusa i został całkowicie uzdrowiony. Obecnie wraz z resztą swojej rodziny opowiada innym o tym, czego może dokonać uwielbianie Boga. Pomyśl tylko, powiedział mi Jim. Przez 30 lat modliliśmy się do Boga, żeby przemienił tatę. Spędziliśmy tylko jeden dzień uwielbiając Go za tą sytuację i popatrz, co się stało. Uwielbienie Boga oznacza naszą akceptację czegoś, co Bóg dopuszcza. Zatem uwielbienie Boga za trudne sytuacje, takie jak choroba czy nieszczęście, oznacza dosłownie, że akceptujemy je jako część planu Bożego, w którym ukazuje się Jego doskonała miłość względem nas. Nie możemy naprawdę wielbić Boga bez okazywania wdzięczności za to, za co Go uwielbiamy. Nie możemy być rzeczywiście wdzięczni, jeśli nie wierzymy, że Wszechmogący, kochający Ojciec działa dla naszego dobra. Uwielbienie zatem oznacza i wdzięczność, i radość, że, i tu jest jeden werset, Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim ku dobremu. To jest list do Rzymian 8:28. Popatrzcie, ta książka w ogóle zaczyna się historią, pewnym doświadczeniem jakiegoś tam konkretnego człowieka, a werset w ogóle pojawia się dopiero potem, nie? I wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, gdyby ten ojciec Zima przyszedł do nas do zboru i opowiedział takie świadectwo i nie wiem jak wy, może nie tylko ja, ale ja bym się trochę podpalił. Ja bym się trochę wewnętrznie zdenerwował. Dlaczego bym się zdenerwował? No bo ja zaraz na myśli w swojej głowie miałbym, niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony, Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. I zaraz bym powiedział, że alkoholizm jest przecież zły, a więc pochodzi od szatana, a nie od Boga. No i nie będę dziękował za coś Bogu, co daje szatan. Tak? I z kolei mógłbym, chociaż myślę, że aż takiej odwagi bym nie miał, powiedzieć to temu człowiekowi w twarz, a on wtedy na przykład wyciągnąłby werset z Ozeasza 6 rozdziału 1 wersetu, a tam z kolei jest napisane, chodźcie, zwróćmy się do Pana, On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. No i tu jest napisane, że Bóg tak robi, ale to jest Stary Testament i wiecie, taka potem wojna na wersety, nie? Gdzie tak naprawdę dyskusja nie jest ostatecznie o tym, czego uczy Biblia, tylko dyskusja tak naprawdę jest o tym, czego kto doświadczył. Bo ten człowiek miał takie doświadczenie, więc będzie tego bronił ponad wszystko, bo przecież to przeżył, tak? A ja mam jakiś obraz Boga, który przecież też wynika z jakichś moich doświadczeń, i mi się to z kolei wydaje jakimś zaprzeczeniem miłości, no a przecież Bóg jest miłością, no to nie może tak być, nie? A ten człowiek ma inaczej i nie pije, i jest nawrócony, i być może Duch Święty, zamiast podkładać mi do głowy list Jakuba, chce mi podłożyć do głowy inny fragment z listu do Rzymian, 14 rozdziału, 1 wersetu. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. No ale to tam jest w kontekście jedzenia. Ale czy aby na pewno takie wersety są tylko o jedzeniu? Przeczytam jeszcze jeden z 1 Koryntian, 1 rozdział 10 do 13 werset. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy jest rozdzielony Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Myślicie, że o jakie różnice tu chodzi? No teologiczne, nie? Zawsze mi się to takie wydawało trochę dziwne, że apostoł Paweł tu chce, żeby oni byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania, ale jak sięgniemy do języka greckiego, to tu raczej bardziej chodzi o nastawienie i zamiary, niż że dosłownie ludzie literalnie uważają to samo, nie? O czym zresztą jeszcze się w tym liście przekonamy. Natomiast często niestety, wiecie, te różnice w doświadczeniu potrafią wywoływać nie tylko jakieś tam spory, ale właśnie takie realne krzywdy czy podziały. I wszystko dlatego, że no to, co ja mówię, to jest oczywiście w Biblii, choć tak naprawdę, wiecie, mówiąc pewne rzeczy i nawet podpierając się pewnymi wersetami, tak naprawdę ja nie mówię, Biblia to mówi, tylko tak naprawdę ja mówię, to, co ja uważam o Biblii i to, co ja przeżyłem, jest ważniejsze niż to, co ty przeżyłeś. Nie? Ja w ten sposób przedkładam tak naprawdę moje przeżycie nad przeżycie tego człowieka. Nie? I Biblia oczywiście nie jest po to, żeby nią walczyć i między sobą po prostu używać jej dla stworzenia sobie jakichś argumentów, ale po to, żeby pobudzić nas do myślenia nad naszym życiem, nad naszymi postawami, a może nawet właśnie, żeby spojrzeć inaczej na swoje doświadczenia. Ale tego się nie da zrobić, jeśli Biblia jest dla mnie tylko do bronią do obrony moich doświadczeń, bo wtedy automatycznie otwieram Biblię niejako na zewnątrz, a nie w swoją stronę, nie? No okej, ale czasem ludzie opowiadają naprawdę dziwne doświadczenia i świadectwa, nie? I niektóre z nich, myślę, że się możemy mieć takie poczucie, że mamy wątpliwości, czy to aby na pewno jest prawda. A jeszcze co dopiero się z tym zgadzać, czy żeby się to zgadzało z moim doświadczeniem. I co wtedy z tym zrobić? No i wiemy już, że jednym ze sposobów jest właśnie uznanie tego cudzego doświadczenia za fałszywe, ale raczej tego nie polecam. Drugim jest taki czasami synkretyzm, nie? Czyli taka próba połączenia tego mojego doświadczenia z tym cudzym doświadczeniem, tak żeby mniej więcej to jakoś trochę pasowało i wtedy tak jest w miarę w porządku, nie? Jak ktoś jest mało wojowniczy, ma taki mało wojowniczy charakter, to często wybiera taką opcję. Natomiast ona może nie jest najgorsza, ale ja bym chciał zaproponować jeszcze trzecią. I żeby wam ją zaprezentować, to muszę wam przeczytać moją ulubioną hagiograficzną legendę o świętej Kindze, która to, kiedy się urodziła i wypadła z łona matki, to uklęknęła i zmówiła Ojcze Nasz po łacinie. Mam spore wątpliwości, jak się domyślacie, czy to jest prawda. Ale wiecie, tak jak się dłużej nad tym zastanawiam, to mnie to w sumie w ogóle nie obchodzi. Bo bardziej się zastanawiam, jaki jest cel tej historii. Kiedy słyszysz jakieś dziwne świadectwo albo dziwne doświadczenie, to może zamiast zastanawiać się, czy to aby na pewno było tak, czy może ten człowiek trochę nie przekoloryzowuje, może warto się bardziej zastanowić nad tym, czy on to doświadczenie, które przeżył, co ono mu w ogóle daje, jaki jest tego cel. Wiecie, jak ktoś coś przeżył dziwnego, ale teraz tryska radością ze zbawienia i głosi Ewangelię, to po co w ogóle oceniać, czy to jest prawda, czy nie? Nie? Czy ty jesteś sędzią brata, czy siostry swojej, czy stoi, czy leży, do Pana swego należy i to jest akurat parafraza listu do Rzymian 14:4. Nie musisz tego oceniać. Nie? Zastanów się raczej, czy jesteś zbudowany i czy cel tego, co ta osoba powiedziała, jest właściwy. Jak tak przedstawiam tą sprawę, to się może komuś wydawać, że właściwie to trochę tak zaczyna brzmieć, jakby każdy właściwie mógł wierzyć w co chce, no bo skoro doświadczenia są różne, no to właściwie nie ma o czym dyskutować. I wtedy na przykład przeczytamy taki fragment z listu 1 do Koryntian, 15 rozdział, 12 do 19 werset. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą niektórzy mówić między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczylibyśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A więc mamy taki fragment ukazujący pewien fundament wiary i pewne rzeczy, których głoszenie sprawia, że cała wiara się wywraca do góry nogami i przestaje mieć sens. I w takiej sytuacji, jak widać, to już trzeba pokazać, że jakiś pogląd, nawet jeśli wypływa z jakichś doświadczeń, może zburzyć fundamenty wiary i wtedy trzeba już zabrać głos. Jak widzicie, apostoł Paweł tutaj nie powiedział po prostu, że nie wolno tak mówić, tylko wytłumaczył, dlaczego ten pogląd, tak, do czego on prowadzi i dlaczego on burzy w pewnym sensie całe chrześcijaństwo. Tak? No bo jeżeli nie ma zmartwychwstania, to właściwie nic nie ma sensu. Jak wyznaczyć taki fundament, żeby się nie okazało, że za chwilę, wiecie, wszystkie nasze poglądy są fundamentem, nie? Bo to tak najłatwiej wszystko wrzucić do fundamentu, wtedy nic nie trzeba zmieniać i problem jest rozwiązany. I jeśli chodzi o takie kwestie fundamentalne, to ja bardzo lubię taki przykład z Ewangelii, który zanotował między innymi ewangelista Łukasz i myślę, że nie bez przyczyny go zanotował i jest on niezwykle istotny. I to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 23, 39 do 43 werset. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, Czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy. Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas to prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Popatrzcie, jak bardzo niewiele ten człowiek wiedział o Jezusie, a Jezus mu obiecał raj. Ten poziom fundamentu mi osobiście wydaje się bardzo podstawowy i w pewnym sensie bardzo niekomfortowy, ale myślę, że to być może dobrze. Bo ostatecznie naszym celem nie powinno być, żebyśmy zaciągnęli ludzi do Jezusa, tylko żebyśmy podążali z nimi wspólnie drogą do Niego. No bo my też musimy przecież iść drogą za Jezusem. Nie tylko inni ludzie, tak jakbyśmy już my tam byli. Czasem można na tej drodze, wiecie, spotkać naprawdę dziwnych ludzi, ale jeśli się ich skreśli, to jedyne, co możemy zrobić, to przypadkiem zepchnąć ich z tej drogi albo siebie z tej drogi za Jezusem. Wiecie, ja kiedyś znałem takiego brata, który mi powiedział, że on nie jest taki do końca przekonany, czy ten Jezus zmartwychwstał. I wiecie, jak usłyszałem to zdanie, to nie odrzuciłem go, powiedziałem mu, czemu ja uważam, że ono miało miejsce. Mówiłem mu też między innymi na przykład właśnie, że tu jest taki fragment w Biblii i szliśmy za Jezusem dalej. I wiecie, minęło dużo czasu, ale dziś jego zdanie na temat zmartwychwstania Jezusa jest inne. I myślę, że gdybym go bił Biblią po głowie i go odrzucił, to być może on by nigdy w to zmartwychwstanie nie uwierzył. Wiecie, czasem bronić jakiegoś stanowiska nie oznacza od razu z kimś walczyć, tym bardziej, że ten brat nie miał ani na celu, a miał też sobie na tyle pokory, że się nie dzielił ze wszystkimi tym poglądem, nie miał w zwyczaju tego rozgłaszać. I wiecie, nie musiałem mu tego udowadniać, że moje doświadczenie jest lepsze niż jego, tylko po prostu go słuchałem i mówiłem, co sam myślę i okazało się, że to wystarczyło. Jest jeszcze taki drugi przypadek z mojego doświadczenia, kiedy trzeba zareagować. Ten budzi we mnie dużo większe emocje. I on też jest w pierwszym liście do Koryntian, w 8 rozdziale, to jest 7-13 werset. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Tutaj poznanie tych ludzi sprawiało, że ktoś doznawał realnej grzywdy. I wiecie, są takie teologie, wypływające pewnie też z jakichś doświadczeń ludzi, które są realnie szkodliwe. Na przykład całkiem niedawno badałem taki kościół, w którym realnie się zakazuje ludziom chodzić do lekarza. Mówi się, że wszystkie choroby psychiczne to jest posiadanie demona, a ludzi biednych się piętnuje, bo bieda oznacza, że masz za mało wiary. I wiecie, właśnie w takich sytuacjach trzeba bronić słabych, trzeba wyciągnąć teologię i trzeba troszeczkę tym ludziom powiedzieć, żeby se dali spokój. Bo to jest realna krzywda, którą się teologią wyrządza innym ludziom krzywdę, nie? I podobnie zrobił zresztą apostoł Paweł. Popatrzcie, pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, to jest 19-33 werset. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że Bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. Albowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie, przez wzgląd na onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego, bo dlaczegoż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli by ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Można by sobie zadać pytanie, czy ten fragment napisało dwóch apostołów Pawłów. No bo nie można jednocześnie powiedzieć, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu, a potem powiedzieć, a jeśli z was kto nie z niewiernych zaprosi, to jedzcie wszystko, ale się nie pytajcie. To co, to jak to działa, że dopóki się nie zapytasz, to tego demona tam nie ma, a potem nagle jest złożone w ofierze? To wydaje się nie mieć sensu, nie? Jakim cudem apostoł Paweł, już nie mówiąc o tym, że w innych fragmentach, na przykład list do Rzymian 14, rozdział 14 i 22 werset, mówi tak, wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. I 22. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za Bogiem. No tak na pierwszy rzut oka coś tu nie gra, nie? Ale wiecie, Paweł nie próbuje tu, zauważcie, przekonać tych ludzi, że mają nie jeść mięsa z ofiar. Znaczy, to nie o to chodzi. On próbuje pokazać, że robienie czegoś, co powoduje, że ktoś inny jest strapiony w sumieniu, jest grzechem. Problemem tutaj nie jest po prostu fakt jedzenia mięsa, na co wskazuje fakt, że nieświadome jego jedzenie nie jest niczym złym, ale właśnie fakt gorszenia. I wszystko, co rodzi złe owoce i wpędza właśnie innych ludzi właśnie w takie zgorszenie, czy w poczucie jakiejś abstrakcyjnej winy, czy w jakieś umniejszanie, czy w niebezpieczeństwo zdrowotne, musi być wycięte. I o tym też czytamy w Biblii, w Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, 15 do 20 wersecie. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Więc są sytuacje, w których trzeba dać odpór pewnym nauczaniom, od pewnych, tutaj Pan Jezus użył słowa proroków, wypływającym nawet może z jakiegoś czyjegoś doświadczenia. Natomiast trzeba się czasem dobrze zastanowić przed wyjęciem siekiery, bo można kogoś skrzywdzić, a czasem i siebie. I wiecie, to kazanie nie powstałoby, gdyby nie było zainspirowane pewnym doświadczeniem. O, chyba nie jest bardzo szokujące. Muszę tu zrobić malutkie wprowadzenie. Otóż w internecie, nie będę dla tych z was, którzy nie mają takiej dużej wiedzy o internecie, bardzo tego komplikował. Mamy z różnymi wierzącymi znajomymi taki serwer. To jest takie miejsce, gdzie można w internecie się spotkać, porozmawiać i tak dalej. I tam są ludzie z różnych denominacji, różni ludzie wierzący z różnych miast, generalnie z Polski. Nie? I podczas tego sobie tam naszego bytowania dowiedzieliśmy się, że istnieje jakiś inny serwer też ludzi wierzących, gdzie tam podobno się gromadzi dużo ludzi wierzących, ale bardzo młodych. No i stwierdziliśmy, że może tam wejdziemy i zobaczymy, co się tam dzieje. I weszliśmy, wszystko było fajnie, miło i wesoło, aż pewnego dnia ten jakby administrator, czyli taki szef tamtego serwera drugiego, wszedł na ten nasz serwer i postanowił sobie posprawdzać, co my tam piszemy. I był bardzo gorliwy w tym posprawdzaniu, bo się cofnął nawet aż rok do tyłu. Także musiało mu to zająć mnóstwo czasu. I wszystko to, co mu się nie podobało, to sobie pozaznaczał, po czym nas zaprosił na rozmowę i nas zaczął tutaj napominać, że to i to i to i tak nie wolno i co to ma być. Już nie mówiąc o tym, że my tego nie mówiliśmy u niego, tylko rozmawialiśmy o tym u siebie, no i próbowaliśmy mu wytłumaczyć, że są różni ludzie wierzący i niektórzy ludzie mają w pewnych kwestiach trochę inne przekonania i no jakby wiecie, no denominacji na świecie jest bardzo dużo i to nie jest możliwe przecież, żeby wszyscy we wszystkim uważali to samo. On podawał jakieś swoje wersety z Biblii, myśmy podawali swoje wersety z Biblii i generalnie wydawało nam się, że może nam się uda mu wytłumaczyć, no że jakby ludzie mają różne zdanie, ale my też nie zamierzamy gdzieś tam u niego coś próbować tam, nie wiem, innym ludziom tłumaczyć. No ale on stwierdził, że to tak jednak mu się nie podoba i postanowił nas z tego swojego serwera wyrzucić. Ale zanim to zrobił, jako że tak się akurat na szczęście złożyło, że był dość młody, to ja trochę się uniosłem i na niego nacisnąłem i powiedziałem, dobra, jak chcesz nas wyrzucić, w porządku, ale to musimy napisać razem takie oświadczenie, że nas wyrzucasz i dlaczego. I on napisał to oświadczenie i stwierdził, że no co się tam złego stanie, napisał oświadczenie. Tego, czego się nie spodziewał, to tego, że większość ludzi, która mimo tego, że się zgadzała z nim, niekoniecznie uważa to za dobre, że się kogoś z takich powodów wyrzuca, że ktoś ma inne zdanie teologiczne na jakiś temat. Więc wyszli z tamtego serwera i przyszli do nas. No, teraz mam na głowie jakieś 40 dzieci z całej Polski, którzy, wiecie, są wierzący na bardzo różnym etapie swojej wiary są i niektórzy z nich jestem przekonany, że te rzeczy, które nam mówią, to by u siebie w zborze ani swoim rodzicom nie powiedzieli i ktoś się musi nimi zająć. No i wyszło na to, że my. Zresztą nawet część z nich jest tu dość z bliska, także część z tych osób już udało nam się odwiedzić i się z nimi zobaczyć. Nawet, słuchajcie, jedną Biblię nam się udało kupić, także fajnie. I powiem wam, że jestem zaskoczony, bo wiecie, dziewczyna 17 lat, a 5 dni przeczytała Ewangelię Mateusza i to nie chodzi o to, że wiecie, ale jednak rozmawia ze mną o niej, nie? Więc jakby widać, że ją to porusza, nie? I powiem wam, że jestem taki, no, bardzo tym poruszony. I wiecie, ci ludzie w wielu kwestiach nie zgadzają się z nami, aczkolwiek tak się nie da zrobić, bo tam są ludzie z różnych denominacji, więc zawsze się z kimś tam będziesz nie zgadzał, ale wolą być tam, bo widzą, że tam mogą powiedzieć o swoich wątpliwościach i nikt do nich nie będzie strzelał za to, że ktoś coś uważa innego. I ostatecznie, wiecie, robimy tak dlatego, bo ja bardzo sobie biorę to do serca, że jestem protestantem. A protestantyzm, to słowo nie wywodzi się wbrew pozorom od protestu przeciwko Kościołowi katolickiemu, tylko od protestu książąt niemieckich, którzy zaprotestowali przeciwko cesarzowi, że nie powinno być tak, że ludzi się zmusza do takiej, a nie innej wiary. Oczywiście szlachtę, no ale wiecie, inne czasy były, nie? I wiecie, ja bardzo mocno sobie to cenię, że chrześcijaństwo powinno być prowadzone w wolności religijnej. Ja nie będę wierzył za tych ludzi. Ja nie mogę tak naprawdę ostatecznie za nich wierzyć. To oni muszą mieć relacje z Jezusem, oni muszą wierzyć i pewne elementy ich wiary, ja się mam prawo z nimi nie zgadzać, ale ja za nich tego wierzyć nie będę. Nie? I nie wszystkich się da, wiecie, przecisnąć na drugą stronę Biblią i też chyba nie należy. Tak bym nawet powiedział, bo wiecie, tak jak mówię, większość tych rzeczy, w które ludzie wierzą, wynikają raczej z ich doświadczeń. A nie po prostu z tego, że ktoś przeczytał taki czy inny werset. Choć to się też czasem zdarza. I wiecie, w tym kontekście myślę często o takim wersecie z listu do Filipian, z 2 rozdziału, 3 werset. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Myślę, że w teologii też. I pomodlę się na koniec. Alleluja, Panie Jezu, tak Ci dziękuję za to, że Ty umarłeś za nas na krzyżu, Panie, że Ty wprowadziłeś nas, Panie, na tą drogę za Tobą i możemy, Panie, tak podążać, Panie, do Twojego Królestwa, Panie. Tak Ci dziękuję za to, że Ty nas zbawiłeś, że Ty nas zmieniłeś, Panie, i Ty nawet nie pytałeś o wszystkie nasze poglądy, Panie, Ty nas nie egzaminowałeś, ale Ty nas przyjąłeś, Panie, takimi, jakimi byliśmy, Panie. I tak też chcę przyjmować, Panie, wszystkich ludzi, takimi, jakimi są i pomóc im, Panie, iść w tej drodze za Tobą, Panie, niezależnie od tego, jakie są sytuacje, jakie są trudności czasem, Panie, ale pomóc, Panie, tym wszystkim ludziom i aby oni mi też mogli pomóc iść za Tobą i jeszcze bardziej być tym obrazem Ciebie tu na ziemi. Amen.